Słowa Ewangelii według świętego Marka. Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby go uczynić nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie. Z dzisiejszą Ewangelią wkraczamy w środowisko życiowe judaizmu. Stajemy się naocznymi świadkami debaty, której treścią są praktyki życiowe ludzi w czasach Jezusa. Nie chodzi tu o regulacje dotyczące higieny zewnętrznej, ale o coś więcej. Rozróżnienie między czystym a nieczystym było dla ludu Izraela bardzo ważne. Każdy, kto chciał mieć wspólnotę ze świętym Bogiem, musiał coś z tym zrobić. Musiał trzymać się z daleka od wszystkiego, co nie podobało się Bogu. Na przykład od zwierząt, które ludzie innych religii składali w ofierze swoim bogom. Od ludzi, którzy dopuścili się czegoś złego. Od trędowatych, zmarłych i wielu innych. Kontakt z tymi nieczystymi rzeczami lub ludźmi czynił wierzącego Żyda nieczystym przed Bogiem. Gdyby człowiek chciał ponownie wejść w kontakt z Bogiem, musiałby się oczyścić. Mógł tego dokonać przez obmywanie lub ofiary. Dlatego też po wyjściu na rynek, na zakupy, ludzie myli się, a także opłukiwali ręce garścią wody przed wypowiedzeniem błogosławieństwa nad jedzeniem. I w swoim wystąpieniu Jezus podkreśla, co jest ważne. Każdy, kto myje ręce, aby jeść wyłącznie czystą żywność, zwraca uwagę nie na to, co istotne. Dla ludzi istotny jest odwrotny kierunek. To, co wychodzi z człowieka w sensie duchowym, czyli wszystkie zło, intencje, słowa, nawet czyny, to wszystko może zrujnować życie człowieka. Tu nie chodzi o czystość zewnętrzną. Ważniejsze od czystych rąk jest czyste serce, czyli cały człowiek w swoim wnętrzu. Otwarte oczy i uszy są cenniejsze niż wyczyszczone dzbanki i talerze. To nie brud z zewnątrz czyni człowieka niegodnym, ale wszystko, co ciemne w nim samym. Gdy poznajemy innych ludzi, bardzo ważne jest, abyśmy poznali, kim oni są naprawdę. Poznali ich serce, to znaczy to, czego naprawdę chcą, czego naprawdę pragną. Ale jest to możliwe tylko wtedy, kiedy znajdziemy czas dla drugiego człowieka. Potrzeba daru czasu, żeby poznać drugiego człowieka, nie patrzeć na niego zewnętrznościami. Gdy zobaczymy kogoś po raz pierwszy, od razu tworzy się pierwsze wrażenie i pierwsza ocena spontanicznie, ale to, co widzimy, jest zewnętrzne. Nie znamy tego człowieka. Człowiek Biblii, objawienia biblijnego, nie powiedziałby znam tego człowieka, gdyby nie miał z nim osobistego, bezpośredniego doświadczenia. Ale na to trzeba czasu. Podarować czas drugiemu człowiekowi, żeby go poznać. To droga zbawienia nie tylko tego drugiego człowieka, ale i nas samych. Jak trudno jest dzisiaj znaleźć czas. Nie możemy znaleźć czasu nawet dla siebie. Żeby zostać sam na sam ze sobą samym przed Bogiem. I jak bardzo brakuje nam czasu, aby być sam na sam z drugim człowiekiem. Aby poznać go takim, jakim jest naprawdę, w jego sercu, w czystości czy nieczystości jego serca, a nie w czystości czy nieczystości jego zewnętrznego objawiania się, jego ubrania, jego wyglądu, jego sposobu zachowania, jego zwyczaju. To są często zewnętrzności, a nierzadko fasady, bo ludzie boją się objawić, jakimi są naprawdę, bo nie mają zaufania do tych, kogo, z których spotykają. Nie mają zaufania i nie czują się bezpieczni. I odbywa się nieustanna gra pozorów, zewnętrzności. Zewnętrzności czystości w dosłownym i przenośnym znaczeniu. Żeby ludzie brali ich takimi, jakimi chcą się objawiać, a nie takimi, jakimi są naprawdę. Do czegoś takiego potrzeba zaufania, wspólnoty i potrzeba czasu na tę wspólnotowość. Rozejrzyjmy się wokół nas i zobaczmy, czy mamy wystarczająco czasu dla siebie samych, dla ludzi wokół, aby poznać ich i nas i aby poprosić Boga prawdzie o to, czego nam potrzeba naprawdę, aby stać się czystymi. Gdzie są nasze nieczystości? To nie zewnętrzny brud na naszych rękach, na naszych ubraniach, na naszych twarzach, ale to wewnętrzny brud czy czystość decyduje o tym, kim naprawdę jesteśmy i czego nam naprawdę potrzeba. I tego Jezus chciał nauczyć także faryzeuszy i uczonych w piśmie. Oni w swojej gorliwości zabiegali o czystość przed Bogiem, o to, aby spełniać wolę Boga. Ale zapędzili się w tej gorliwości tak daleko, że już nie pytali Boga i nie słuchali, ale sami już wiedzieli, czego Bóg chce. I potworzyli w miarę narastania ich tradycji różnych zwyczajów, przepisów o czystości, która miała znaczenie religijne dla nich, o czystościach zewnętrznych, które nabrały dla nich znaczenia czystości zbawienia. Jezus zwraca im uwagę, że Bóg działa w duchowym wymiarze człowieka i w duchowym wymiarze chce go mieć czystym. A ten duchowy wymiar ukazuje się wtedy, kiedy zapytamy drugiego człowieka i odpowie nam prawdziwie, czego naprawdę chce, czego naprawdę pragnie. Tak objawia się ktoś, kim naprawdę jest, w tym, czego naprawdę chce. Ale komu może to powiedzieć? Z kim może mieć taką wspólnotowość, żeby objawić się naprawdę? Najpierw z Bogiem, bo przed Bogiem nie może się ukryć. I Bóg jest tym, który chce go uratować i dać mu szczęście, dać mu życie, a potem z ludźmi, którzy są podobni do Boga, u których może być bezpieczny, bo troszczą się o jego życie, bo zależy im na tym, żeby coraz bardziej żyli. Jeżeli ludziom, których spotykają, zależy tak jak Bogu na ich życiu, wówczas mogą się objawić w swoim sercu. Mogą powiedzieć, kim naprawdę są. I wówczas otrzymają pomoc na życie. Otrzymają wspólnotę życia ze strony drugiego człowieka i będzie to wspólnota życia, której udziela Bóg przez tego człowieka. Ale żeby to się działo, trzeba daru czasu. A to jest, zwłaszcza dzisiaj, dar najbardziej rzadki i najcenniejszy. Nie mamy czasu. Mamy czas dla wielu rzeczy, które trzeba wykonać. Jesteśmy coraz bardziej obciążeni różnymi zadaniami, ponad nasze siły i miary. Ale nie mamy czasu na najważniejsze. Dla siebie, nawzajem i nawet dla siebie samych. A to oznacza, nie mamy czasu dla Boga w nas i wobec nas. W naszym życiu nie powinno chodzić o fasadę. To nie o czystość zewnętrzną chodzi. W naszym życiu to życie jest najważniejsze i to coś więcej niż fasada, niż to, co reprezentujemy na zewnątrz, wobec ludzi, wobec których nie mamy zaufania. Życie to coś więcej niż zewnętrzne wypełnianie obowiązków, więcej niż przestrzeganie ludzkich tradycji, bo również i my w środowiskach, w których żyjemy, w rodzinach, miejscach pracy, w publicznych środowiskach, mamy wiele tradycji, przepisów, zwyczajów, których przestrzegamy i już się nie zastanawiamy nad ich sensownością i celem. Fasada jest oczywiście częścią domu. Wypełnianie obowiązków jest ważną częścią życia. Tradycje są ważną częścią naszej kultury, naszej tożsamości. Ale życia nie można wydrążyć tym wszystkim. Bo rdzenie życia musi zostać zachowane. A czym on jest? Czy naprawdę mamy doświadczenie, że żyjemy w naszym zabieganiu, wypełnianiu wielu obowiązków, zachowywaniu wielu przepisów i wielu zwyczajów? Gdy jesteśmy dotknięci instynktem stadnym i gdy czynimy to, co czynią inni, nie zastanawiając się już i nie podejmując własnych decyzji w wielu rzeczach, w małych i dużych, wtedy tracimy życie. Rozejrzyjmy się po naszym życiu codziennym. Gdzie biegamy, bo biegają inni w instynkcie stadnym i gdzie jednak podejmujemy decyzje własne i chcemy poznać prawdę, co naprawdę służy naszemu życiu i życiu innych. To jest prawda i dobro. Jeżeli będziemy tak zabiegani w instynkcie stadnym każdego dnia, w końcu zatracimy się w naszym życiu. Pewnego dnia wszystko nam się zawali. Jezus rozróżnia pomiędzy deklaracją ustami, deklaracją zewnętrznościami w człowieku, tak jak to było często u faryzeuszy i uczonych w piśmie, ludzi bardzo pobożnych, znających zapisaną wolę Boga, ale nie rozumiejących Boga, biegających w instynkcie stadnym swoich wspólnot. A Bóg jednak woła nas po imieniu i nie możemy przed Nim usprawiedliwić naszego życia, naszego sposobu życia instynktem stadnym, bo tak czynili inni i byliśmy w takich środowiskach. Będzie nas pytać osobiście, po imieniu, co uczyniliśmy z naszym życiem każdego dnia. Jak rozpoznawaliśmy siebie i innych? Czy prosiliśmy Boga każdego dnia o światło mądrości z Jego strony, o dar czasu i dar mądrości poznawania prawdy, aby podejmować decyzje, które uczynią nas czystymi przed Bogiem. Decyzje pomiędzy dobrem dla życia i złem dla życia, zarówno własnego, jak i innych ludzi. Dar czasu, który Bóg nam daje każdego dnia, powinien być przez nas podarowywany także innym i także sobie samym. To właśnie poznawanie serca może się dokonać jedynie dzięki temu darowi czasu. Liczy się serce, czyli cały człowiek w sposobie myślenia biblijnej tradycji, jakim jest naprawdę, a nie jakiego gra wobec innych. To właśnie w sercu kryje się tęsknota za życiem. W każdym człowieku, ukryta, często niewyrażana, zakrywana przed innymi, bo nie mają zaufania, dlatego się chowają za czymś innym, za zewnętrznościami, za wyginaniem się na różnych ściankach, za makijażami, za ciemnymi okularami, które zakrywają prawdziwy blask czy ciemność oczu. Nie o to chodzi. Instynkt stadny to choroba tym bardziej naszych czasów,
bo wielkie stado, nawet globalne, tworzone jest przez tych, którzy chcą zmanipulować innych, wykorzystać, odciąć ich od siebie, od prawdziwej wspólnotowości. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam, abyśmy zwrócili uwagę na nasze wnętrze, na serce, z którego pochodzą złe myśli, różnego rodzaju zło, czy z którego pochodzi dobro i jego różne rodzaje. Kiedy Jezus wzywa ludzi, aby go szukali i czcili całym sercem, odnosi się właśnie do całościowej naszej natury, którą dał nam Bóg. Co więcej, fakt, że Jezus zwraca się do faryzeuszy i uczonych w piśmie, czyli do wierzących i pobożnych wówczas Żydów, pokazuje, jak trucizna fasady instynktu stadnego może oddziaływać także na ludzi bardzo zatroskanych o Boga. Tęsknota za miłością, za tym, żeby być kochanym i żeby kochać, oznacza prawdziwego człowieka. Kim naprawdę jesteśmy, a co gramy wobec innych? To właśnie w sercu kryje się tęsknota za życiem, za wolnością, za byciem prawdziwym, za oddechem prawdziwości, nietłumionym kłamstwem, za zbawieniem, czyli za miłością i za tym, żeby być kochanym i aby kochać. Piękno jest blaskiem prawdy, powiedział kiedyś Tomasz z Akwinu. Kto chciałby mieszkać w domu, który na zewnątrz wydaje się piękny, ale w środku jest całkowicie zniszczony i brudny? I tego właśnie Jezus uczy w tej Ewangelii. Wówczas faryzeuszy uczonych w piśmie i tłum, który go otaczał. I tego uczy nas dzisiaj. Dopiero gdy nasze wnętrze, nasz dom zostanie odnowione przed Bogiem i w Bogu i w prawdzie, możemy się poczuć naprawdę dobrze. I dopiero wtedy możemy być błogosławieństwem dla innych i znaleźć dla nich czas, żeby oni mogli odnaleźć swój dom, swoje wnętrze. I dopiero gdy wnętrze człowieka jest domem dla niego samego i dla innych, możemy doświadczyć prawdziwego życia.